Sponsorem audycji jest cementownia Odra S.A.
Kościół, wydarzenia, komentarze.
Dobry wieczór, 5 minut, prawie 6 już minut po godzinie 20. Witam Państwa na antenie Radia Doksa w naszym wieczornym paśmie publicystycznym Kościół Wydarzenia Komentarze. Ja nazywam się Tomasz Siniew, a dzisiaj będziemy mówili o tym, o niepłodności, o tym, co Kościół, co medycyna oferuje parom, które starają się nieskutecznie o dziecko. W studiu Radia Doksa goście Kamila i Łukasz, małżeństwo, które walczy z problemem. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Zdzisław Pytka, katecheta Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Olesnie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Ksiądz profesor Piotr Morciniec, bioetyk z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Dobry wieczór, szczęść Boże.
Witam Państwa, dobry wieczór, szczęść Boże.
I dołączy do nas telefonicznie dr Tadeusz Wasilewski, ginekolog, szef kliniki Napromedica z Białegostoku. To już po godzinie 20:20. A teraz zaczynamy i może zacznijmy od definicji. Ksiądz profesor Piotr Morciniec, czym właściwie jest niepłodność?
W potocznym rozumieniu to jest niemożność spłodzenia albo poczęcia własnego dziecka, ale tu są reguły Światowej Organizacji Zdrowia bardzo jednoznacznie określone. Rok regularnego współżycia bez stosowania jakichkolwiek zabezpieczeń. Jeżeli po tym czasie nie dojdzie do zapłodnienia, to znaczy, że jest problem, albo przynajmniej trzeba się z nim zmierzyć. Zastanawiałem się i szukałem, co to znaczy regularne współżycie i tu rzeczywiście Księga Guinnessa się kłania, ponieważ Światowa Organizacja Zdrowia określa tą regularność na poziomie 4-5 razy w tygodniu, więc można sobie jako małżonkowie określić, czy jest to bardzo wysoki poziom, ale wydaje się, że tak.
Raport Koalicji na rzecz kompleksowej terapii niepłodności z czerwca 2015 roku donosi, że według badań Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego wynika, że problem niepłodności ma półtora miliona osób w Polsce i ta tendencja jest wzrostowa. I tutaj przejdę do gości, do Kamili i Łukasza, którzy walczą z niepłodnością. Ciężko jest podjąć tę walkę, prawda?
Jak najbardziej. Staramy się o dziecko od prawie 4 lat i samo...
Bezskutecznie,
dokładnie. Jakby nie było, móc począć...
Znaczy, no, w naszej sytuacji każda zresztą para jest inna, tak? I każdy może mówić o sobie. My możemy tylko mówić o naszej sytuacji. Jakby przyczyny są znane dosyć dobrze, więc jakby wiemy powiedzmy, co, jak to będzie wyglądać, jak to wygląda, jakie są szanse. Wiemy, że w naszym przypadku są małe szanse, no ale cały czas gdzieś tam próbujemy, szukamy, staramy się, jeździmy. No i nie jest to proste, tak jak rozmawialiśmy tutaj wcześniej. Wydaje mi się, że niestety pary, które się zmagają z tym problemem, zostają same. Może no, nie chciałabym tutaj jakby tego aż tak podkreślać, ale no, trzeba samemu szukać, jeździć, pytać, bo można niestety gdzieś tam pójść złą drogą, gdzieś potem wiele osób niestety pewnych kroków żałuje. No ale nie jest na pewno, nie jest prosto.
Warto tutaj dodać, myślę, zgodzimy się w studiu, że niepłodność nie jest problemem jednostki, tylko jest problemem pary. I ważne są obie strony w tym procesie leczenia, ale także wspierania się, prawda?
Zdecydowanie tak. Przepraszam. Jeszcze trema mnie łapie.
Przejdzie. Nie, no na pewno. To zresztą gdzieś tam tu się
otoczenia.
Tak, podkreśla się to.
Na każdym kroku.
Tak, że nie można się, że tak powiem, obwiniać jedna osoba drugiej. Tym bardziej, że tak naprawdę, jeżeli nawet wiemy, że powiedzmy, nie wiem, problem jest po jednej stronie, do końca nigdy nie wiemy, czy tego problemu po drugiej stronie nie ma, tak? My do końca nigdy nie wiemy, czyja jest wina, brzydko mówiąc, tak? I właśnie to nie jest wina. Mówi się o bezpłodności pary, a nie mówi się o tym, że któreś jest bezpłodne. Zresztą no właśnie trzeba się wspierać nawzajem, bo wydaje mi się, że to tak, no, tak jak w każdym związku są gorsze chwile jednej i drugiej strony, tak? I no, po to jesteśmy razem, żeby się wspierać. Wiadomo, właśnie tak jak rozmawialiśmy, presja otoczenia.
Te pytania, prawda?
Tak, kiedy? Te pytania. Znaczy u nas już chyba pytania na szczęście przeszły. Czas pytań już minął, bo to jest tam rok po ślubie, 2 lata po ślubie, to są te wszystkie, tak? Ciotki, wujki, nieprzyjemne spotkania, znaczy dla nas średnio przyjemne spotkania, rodzinne, takie rzeczy. No to jest przykre, jak się mówi o czymś takim, ale tak jest.
Czy ja bym dodał w tym punkcie niestety, że niektóre słonie w sklepie z porcelaną, które walą potem takim tekstem, który strasznie rani.
Bo nieświadomie.
Znaczy, oczywiście, ale że tak powiem, no niestety także wśród duchownych nie brakuje takich inteligentnych, którzy idąc po kolędzie, prawda, mówią, no tak, państwo takżeście sobie wygodnie życie
tak,
ułożyli.
Czekajcie tak. Jeszcze dłużej, czekajcie,
no,
prawda.
No i potem zbieramy czasami te owoce ludzi poranionych, którzy mówią, dlaczego on nas tak skrzywdził, nie? Więc myślę, trochę delikatności, trochę wrażliwości bardzo dobrze zrobi. Tym bardziej,
i każdy
że...
każdy przypadek indywidualny.
Dokładnie, a poza tym ustawianie poprzeczki w ten sposób, że ludzie są wygodni i ludzie nie chcą mieć dzieci, to jest generalna pomyłka, ponieważ być może są takie przypadki, ale no, zasadnicza większość par jednak marzy o tym, żeby być rodziną. Nie?
Często ludzie mają problem na przykład z poczęciem drugiego dziecka, tak? Trzeciego. Często się mówi, o jedno, kiedy drugie, mhm. Tak? Ja znam osoby, które tak jak w stosunku do nas były różne pytania, tak na przykład mają jedno dziecko, mówią, też słyszą, a wy co, czekajcie, czemu czekacie jeszcze na drugie, to trzeba się, że tak powiem, brać do roboty, tak? A może trzecie? A jest problem, tak? Przy drugim, przy trzecim dziecku. Także no...
Ale
jest
już to pierwsze jest.
Ale to pierwsze jest, tak. No na pewno, mówię, na pewno taka para, myślę, że chcąc, nie chcąc się jakoś alienuje od środowiska, mimo wszystko, powiedzmy, naszych rówieśników, którzy mają dzieci, świadomie, nieświadomie też jesteśmy alienowani w jakiś sposób przez, myślę, no... rodziny, które mają dzieci.
No i właśnie, może przez takie sytuacje z szeroko rozumianego kościoła, przez takie sytuacje rodem ze spotkań rodzinnych, może dlatego ten temat jest na razie jeszcze tematem tabu. I pary, które mierzą się z tym problemem, no nie za bardzo chcą wychylać się z tym spoza alkowy.
Znaczy, no są dwie strony medalu. Rzeczywiście, dlatego cieszę się bardzo, że państwo przyjęli zaproszenie na to spotkanie, bo mówienie teoretycznie albo z boku, ja regularnie jakoś tam pracuję z kilkoma takimi parami. W tej chwili to są 3 albo 4 pary z bardzo różnym doświadczeniem. W jednym czy drugim przypadku okazuje się, że środowisko zaakceptowało i oni są przyjmowani jako wujek, ciocia do rodzin z dziećmi, ale też opowiadają, że w niektórych przypadkach, no, że tak powiem, płacz więźnie w gardle, bo chciałoby się mieć to własne dziecko, nie? Natomiast myślę, że trzeba bardzo świadomie o tym mówić i to nie tylko w kategoriach, że zdarzają się. Ja to robię ze studentami bardzo prosto. Kiedy siedzimy w grupce 10-15 osób, to mówię, proszę państwa, to podzielmy się na 4. 1/4 z was będzie mieć kłopoty z poczęciem własnego dziecka i nagle się okazuje, o, to nie jest jakaś tam teoria, nie? To w bardzo małej grupie dotyka kilku osób. I w tym momencie to przestaje być mniejszość, albo przynajmniej jakaś tam, no, wynaturzona mniejszość, ale to jest duża część społeczeństwa.
Zdzisław Pytka, przypuszczam, że nie zadaję takich pytań znajomym. Kiedy kolejne?
No nie zadaję, bo to miałem 2 dzieci i też, tak jak państwo wspominaliście, z tym problemem z poczęciem drugiego dziecka mnie między pierwszym a drugim jest też 8 lat różnicy, więc to też nie jest tak łatwo. Natomiast zdarza mi się często też właśnie z uczniami rozmawiać na tego typu tematy. Oni sobie może jeszcze nie do końca uświadamiają, że taki problem istnieje, ale na przykład dla kursach dla narzeczonych, które czasami też prowadzę, myślę, że warto też na ten temat mówić, bo im szybciej też ci ludzie będą uwrażliwieni na to, tym szybciej mogą zacząć działać. A dzisiaj niestety jest też tak, że ta decyzja o podjęciu ślubu, ona się trochę w czasie przesuwa, a tutaj czas odgrywa bardzo istotną rolę.
To prawda, tutaj 4 lata starań, czyli no, zaczęliście swoje starania w wieku przed 30.
Nie, w wieku 30. Ja miałam 34 lata.
Tak, miałem 29.
Także, no.
Tak, tak, to już uświadomię Państwu właśnie, bo tak jak będziemy o tym rozmawiać, myślę, że do przyczyn też dojdziemy, ale jeżeli się mówi medycznie, okres maksymalnej płodności to poprawna, czy mówiąc poprawnie, że 18, ja myślę, że może być trochę wcześniej, do 25 roku życia, no to wszystko, co jest potem, to już jest zmniejszona płodność.
U nas na pewno też, jeżeli chodzi o wiek, też to jest duży problem, tak? Mm. Jakoś dokłada wiek, powiedzmy, mój głównie dokłada jeszcze problemu.
I stresu, bo zegar biologiczny tych.
Tak, proszę księdza, i każdy mówi szybko, tak. Szybko, spieszcie się, prawda?
Proszę księdza, jak to jest z innymi parami? Mówisz, ksiądz, że spotyka się z kilkoma. Każda jest inna droga tej pary i każda para ma inne problemy.
Dokładnie tak. To znaczy, bardzo wiele zależy od tego, czy jest jednoznacznie zdiagnozowana przyczyna medyczna, bo wtedy też koncentrują się bardzo często na tej konkretnej przyczynie medycznej. Natomiast najgorzej jest, kiedy diagnoza brzmi, zresztą jak w bardzo wielu przypadkach, niepłodność niewiadomego pochodzenia, czyli krótko mówiąc, to jest chyba jedyny rodzaj medycyny, gdzie lekarz mówi, że jesteście Państwo chorzy, ale nie wiemy na co. No więc jak
no bo to jest dziedzina medycyny, która nie jest jeszcze do końca poznana.
Albo nie powinna być poznana, bo jest konflikt interesów. Bo jak nie będziemy mieć diagnostyki i terapii, no to za rogiem można, że tak powiem, mieć dziecko tak na innej drodze. Albo przynajmniej próbować nakręcić ten ekonomiczny element. Ja się obawiam, że to też trochę działa.
Mówi ksiądz o in vitro.
Między innymi, tak.
Na co te pary zwracają uwagę?
To znaczy, z jednej strony zwracają uwagę na to, o czym tu Państwo już także wspomnieli, że to jest duża próba dla związku. Duża próba dla relacji. Jedne małżeństwa stają się silniejsze przez to, że się wspierają, ale są małżeństwa, które się tak rozjeżdżają, że no po jakimś czasie niewiele zostaje z tej bliskości. Nie?
Przytoczę już wspomniany raport Koalicji na rzecz kompleksowej terapii niepłodności i tutaj czytamy: bezdzietność jako następstwo niepłodności ma bardzo głęboki aspekt ludzki i psychogenny. Stres, frustracja, dewastacja układu partnerskiego, brak poczucia więzi rodzinnej, utrata celu aktywnego życia zawodowego, niepokój, stany depresyjne są to najczęściej postrzegane konsekwencje bezdzietności.
Dokładnie tak, dokładnie tak. I myślę, że trzeba sobie uświadomić, że poza takim egzystencjalnym bólem, który te pary przeżywają, istnieją jeszcze wszystkie te napiętrzające się przeszkody czy trudności. Także z tych par, z którymi aktualnie jakoś tam pracuję, czy spotykam się, one sobie na tyle dobrze radzą, że stają ramię w ramię. Nie? Natomiast istnieje niebezpieczeństwo, o czym też Państwo wspominali, że zamiast się wspierać, można szukać winnego. Mhm. I wtedy jest dramat, zwłaszcza jak już na przykład w poprzednim pokoleniu był kłopot w rodzinie, albo jest u brata, u siostry, no to jest to duże niebezpieczeństwo takiej równi pochyłej.